Raport literacki.
Jakub Luźniak, witam w raporcie literackim. Dzisiaj jest taki wyjątkowy raport, ponieważ ani Kasi dzisiaj ze mną nie ma, ale żebym tutaj nie siedział sam jak ten palec przysłowiowy, to ze mną jest gość, pani Bożena Ronowska, doktorantka historii i historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dobrze powiedziałem?
Tak, witam bardzo serdecznie.
Dobrze, i będziemy rozmawiać o temacie, o projekcie Czarownice Himmlera. Pełny tytuł Czarownice Himmlera z niemieckiej kartoteki procesów o czary. Co tu, czemu jest właściwie połączony Himmler i czarownice? Jak one się połączyły w tym całym zbiorze? Czemu akurat tak?
Przede wszystkim należy powiedzieć, że jako doktorantka badam proces o czary. Zajmuję się tym w mojej rozprawie doktorskiej i poszukiwania w archiwach państwowych. W czasie kwerendy odnalazłam dokumenty sporządzone na zlecenie Heinricha Himmlera, który w latach 1935-1944 powołał do życia grupę, która miała za zadanie gromadzenie wszelkich dokumentów dotyczących czarownic.
I jakiego okresu to są dokumenty? Z jakich krajów to są właśnie te dokumenty zebrane i które znajdują się tak w tym archiwum poznańskim?
H. Sonderkommando, bo tak się nazywała ta grupa, była częścią Achnenerbe. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam. W każdym razie to jest ściśle połączone z dziedzictwem przodków, z ideologią, którą Niemcy w tamtych czasach, właśnie w okresie przedwojennym i w czasie wojny, no, propagowali wśród swojego narodu. Uważali generalnie Niemców, rasę germańską, za najlepszą i czarownice miały być, w ich teorii, miały być ich przodkiniami, czyli mądre, stare kobiety, które Kościół zabił, unicestwił.
To takiego rozwiązania bym się szczerze mówiąc nie spodziewał.
Tak, to jest jedna z teorii, bo tych teorii jest dużo więcej na ten temat. Nie?
A właśnie w swojej pracy, w tym projekcie Czarownice Himmlera, pani skupia się bardziej nad tym, dlaczego Himmler, czy ogólnie naziści, interesowali się czarostwem, procesami o czary, czy też skupia się pani na historii tych czarów dotyczących XV-XVIII wieku?
Mnie interesują głównie procesy o czary, czyli akta zebrane bezpośrednio przez tą grupę i przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu. To jest prawie 4000 jednostek archiwalnych. W książce, nad którą pracujemy, której dotyczy projekt, o którym mówimy, będziemy mieli opracowane 11 jednostek. Także to jest drobina z całej masy tego, co jest.
A na 11 jednostek jakby pani mogła powiedzieć komuś, kto się nie interesuje tak archiwami i takimi różnymi kwerendami, ile to jakby potrzeba czasu, żeby przejrzeć te 11 jednostek i co tam takiego się znajduje ciekawego?
Te konkretne 11 jednostek to są jednostki oznaczone jako ilustracje. Tak są oznaczone przez archiwistów. I jak sama nazwa mówi, tam znajdują się ilustracje, czyli fotokopie rycin dotyczących procesów o czary. I tutaj dochodzimy do rycin, które są przedmiotem publikacji. Rycin datowanych na XV, XVI, XVII, XVIII, nawet XIX wiek.
Czyli szeroki zakres.
Szeroki zakres, tak. Oczywiście mówimy o kopiach, bo Niemcy robili kopie z tych, które aktualnie były im dostępne.
Mhm. A tak jeszcze może słówko o tych pozostałych jednostkach archiwalnych, które nie są oznaczone jako ilustracje. Czego one dotyczą?
To jest szeroki zakres. Generalnie Niemcy są na przykład jednostki dotyczące danych osobowych, konkretnych osób, które żyły, dla których Niemcy odnaleźli dokumentację, że te osoby zostały oskarżone o czary i zabite, skazane na stos za to. I to są wszystkie dane osobowe tych ludzi. Czyli imię, nazwisko, narodowość, no wszystkie możliwe dane.
Mhm. A czy jest jakiś taki, nie wiem, jeden jakiś schemat, według którego przebiegały procesy o czary w Europie, czy ogólnie na świecie? Czy może czymś się różniły w zależności od danego kraju czy wieku?
Temat procesów o czary jest bardzo szeroki. Myślę, że nie starczyłoby nam tu czasu, żeby o tym rozmawiać, bo to jest czasokres XV-XVIII wiek. Polski dotyczy konkretnie wiek XVII. Najbardziej jest istotny wiek XVII. Wówczas to wybuchła największa panika związana z czarami, czarownicami. Bo trzeba pamiętać, że proces o czary w Europie najpierw zaczął się w Europie Zachodniej, potem na zasadzie fali przeszły z zachodu na wschód. Do Polski dotarły, tak jak już powiedziałam, koniec XVI, XVII wiek, do połowy XVIII wieku jeszcze trwały.
Ale czy w Polsce zdarzały się takie procesy dosyć głośne, na przykład, nie wiem, kojarzy mi się jak głośny taki film, czy ogólnie sztuki, Czarownica z Salem, tak, bardzo charakterystyczne. Czy w Polsce było coś takiego podobnego, czy nie zdarzało się?
Tak, niemalże w każdej miejscowości odbywały się procesy o czary. Są na to dokumenty w archiwach państwowych. Właśnie na tych dokumentach pracuję i one są podstawą mojej rozprawy doktorskiej.
Ale czy ten zbiór poznański, tak, który się znajduje w Poznaniu, jak on w ogóle trafił w ręce tutaj polskie? Bo mówiła pani o tym, że został stworzony przez nazistów, przez Sonderkommando. Tak, przez Niemców. Ale jak on właściwie trafił do Polski, skoro on powinien teoretycznie znajdować się w Berlinie, w Niemczech? Co on tutaj robi właściwie, ten zbiór?
No generalnie stworzony był w Berlinie i w Berlinie powinien być przechowywany w tamtejszych archiwaliach. Jednakże w czasie bombardowania Berlina Niemcy ewakuowali wszystko i również te archiwalia były ewakuowane do Polski, do Pałacu w Sławie, i tam też po wojnie zostały odnalezione. Oczywiście nie wszystkie, ale częściowo, bo jest jeszcze, trzeba mieć świadomość, że to jest 1/3 całego zbioru, bo Niemcy gromadzili również dokumenty dotyczące masonerii oraz gromadzili wszystkie możliwe książki na temat procesu o czary, czyli jest jeszcze biblioteka czarownic.
Ale czy takie archiwa dotyczące czarów czy czarostwa, to jest jedyne takie archiwum w Polsce, czy jeszcze w Polsce istnieją inne, nieco mniejsze, które właśnie dostarczają nam informacji najróżniejszych, dotyczących właśnie czarów, czarownic i tych ich procesów właśnie o czary?
Niemalże w każdym archiwum państwowym można odszukać akta archiwalne dotyczące procesów o czary. Ja w mojej rozprawie doktorskiej opracowuję proces o czary na terenie Prus Królewskich i badam z tego terenu akta. No i jest tych akt naprawdę bardzo dużo.
To żeby tak nie było za dużo, to teraz może zrobimy króciutką przerwę muzyczną. Przerwa będzie może nieco mniej tematyczna, ale w każdym razie, żeby tak nie było, że piosenka jest taka znikąd. Dzisiaj jest rocznica śmierci Leśmiana, więc piosenka z tekstem Leśmiana, a że atmosfera XV i XVI wieku kojarzy mi się z karczmą, no to idealna piosenka o karczmie, więc piosenka o karczmie z tekstem Leśmiana, a po przerwie jeszcze pomówimy o projekcie i o finansowych tutaj aspektach tegoż projektu.
Ty artysty znajdzie tu nocleg. Nocleg wiekuisty i są w karczmi grajkowi, stłoczeni w kapelę. Brzękacza, że karczma z tancerzami w otchłań się zatacza. Skąpiec to mrąc ostatnie pokno ametysty, znacie tu za dwa grosze nocleg wiekuisty. Skąpiec to mrąc ostatnie pokno ametysty, znajdzie tu nocleg wiekuisty.
Wracamy do tematu czarownic, konkretnie czarownic Himmlera i tegoż właśnie wspomnianego projektu. Projekt, który zbiera pieniądze, żeby być opublikowany, tak żeby wydać książkę. Ale właśnie ile trzeba zebrać, gdzie i do kiedy można wpłacać?
Projekt jest aktywny na platformie crowdfundingowej. Na Polak Potrafi. Pieniądze można wpłacać przez 45 dni.
Czyli dosyć krótki termin, wydaje się.
Tak, ale ten termin jest wybrany celowo. Chodzi o intensywne zainteresowanie odbiorców naszą publikacją, naszym projektem.
No dobrze, a co można ewentualnie zyskać, jeśli się wpłaci pieniądze na konto? Czy ja jako ewentualny wpłacający mogę oczekiwać jakiejś gratyfikacji z racji tego, że wpłaciłem pieniądze na projekt Czarownice Himmlera?
Oczywiście, proponujemy szereg różnych nagród. Te nagrody są do odnalezienia oczywiście na stronie internetowej Polak Potrafi Czarownice Himmlera. No i nie wiem, mogę powiedzieć kilka słów o tych nagrodach. Wiadomo, że jedną z najważniejszych nagród będzie sam album, wydany, już opublikowany. To jest jedna z takich naszych priorytetowych, najważniejszych nagród. Są również zakładki, są obrazy do oprawienia i sporo różnych innych ciekawych rzeczy, które można otrzymać w nagrodę.
A czy pani ma już może taką informację i czy może pani jej udzielić, ile książka będzie kosztowała już ostatecznie, jak zostanie wydana, już opublikowana po zakończeniu zbiórki?
W tej chwili trudno jest jeszcze to określić jednoznacznie, gdyż książka... Ona będzie w twardej oprawie, to wiem już na pewno. I będzie jeszcze miała walutę. Ponadto pracujemy jeszcze nad mapą wszystkich procesów oczary, które znajdują się w aktach zebranych przez ludzi Himmlera. Także to jeszcze tego nie wiem, no ale myślę, że tak w granicach 60, nawet więcej, 70 zł.
Dobrze, to na jakim etapie teraz są obecnie prace nad książką?
Książka jest już faktycznie opracowana. Ryciny zostały zdigitalizowane. Bardzo dziękuję za to całemu mojemu zespołowi, zwłaszcza panu Bogusiowi Wiktorowiczowi.
A mówi pani właśnie o tych rycinach. Ile ich w ogóle było zdigitalizowanych? Ile ich ostatecznie trafiło do albumu, do ostatecznej wersji, która trafi do odbiorców?
Scyfryzowaliśmy wszystkie ryciny, które były dostępne w tych 11 jednostkach. Potem dokonaliśmy selekcji, ostatecznie zostało wybrane 200 rycin.
A wszystkich rycin ile było? Ile było do przesiania?
Było grubo ponad 1000.
Czyli taki wybór najlepszych z najlepszych.
Tak, najlepsze z najlepszych były wybrane, najciekawsze i te najbardziej wiekowe generalnie. Nie?
A jeśli jeszcze mogę tak się dopytać o samą pracę, czy praca w takim archiwum, wygrzebywanie takich różnych informacji, czy to jest nużące, czy to trochę jest jak taki, nie wiem, trochę jak taki Indiana Jones, że musi pani szukać w tych najróżniejszych zakamarkach informacji trochę takich tajemnych?
To jest fascynujące. Zresztą można, taka próbka tego, naszych poszukiwań jest na filmie próbującym naszą kampanię i polecam film, można dużo zobaczyć, dużo się dowiedzieć na ten temat.
No to ja myślę, że już będziemy kończyć nasze tutaj spotkanie z czarownicami Himmlera, ale intryguje mnie jedno takie pytanie, bo pani mówiła, że to jest książka, ma charakter trochę naukowy, tak, że będzie komentarz naukowy do każdej ryciny, ale czy to jest, czy jeżeli ktoś jako potencjalny odbiorca nie jest tak zaznajomiony z tymi czarami, tylko jedynie tak gdzieś tam obiło mu się, lubi tę stylistykę czarostwa, czy to jest książka dla niego, czy to jest książka dla kogoś, kto się zna i na tym siedzi już kilka lat w danym temacie?
To jest książka dla wszystkich. Jest opracowywana oczywiście w kontekście naukowym. Staram się jako naukowiec pracować nad tym. Dokumenty są skrupulatnie gromadzone, jest bibliografia i wszystkie wymogi są spełnione. Chociaż praca jest robiona też troszkę w takim tonie popularno-naukowym, żeby dotrzeć do wszystkich.
No to jeszcze raz przypominamy, żeby zainteresować się tym projektem, wpłacać pieniądze na stronie Polak Potrafi, tak, tam jest strona.
Tak, polakpotrafi.pl i Czarownice Himmlera, projekt Czarownice Himmlera.
Dokładnie. Jakby ktoś jeszcze nie mógł znaleźć, to my tutaj podlinkujemy na naszym fanpage'u Raportu Literackiego też tę stronę, jeśli ktoś byłby zainteresowany. No i co? No i czekamy na publikację. Kiedy możemy spodziewać się wydania książki?
Na początku przyszłego roku. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że bardzo dużo pomaga nam Uniwersytet Gdański, zwłaszcza wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, które zaoferowało swoją pomoc, wsparcie finansowe i wydanie.
Właśnie, bo Uniwersytet daje część pieniędzy, ale część pieniędzy trzeba jakby zebrać własnymi drogami, prawda?
Tak, bo trzeba być świadomym, że wydanie książki w twardej oprawie z ilustracjami na papierze kredowym, to grubym papierze kredowym, żeby te ryciny były wyraźne i nie przebijały na drugą stronę, jest bardzo kosztowne niestety. Dlatego mamy kilku sponsorów i potrzebujemy jeszcze zebrać troszkę pieniędzy.
No właśnie, czyli jakość musi kosztować. Ja pani bardzo dziękuję za odwiedzenie naszego tutaj studia Radio Mors i do usłyszenia już za tydzień, kiedy Ania i Kasia przyjdą i będziemy robić więcej książek, więcej tematów, a dzisiaj tylko to, ale mam nadzieję, że temat bardzo intrygujący. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Raport literacki.